Rozmowa dnia. Zaprasza Adriana Andrzejewska.
Witam serdecznie, a Państwa i moim gościem jest dziś profesor Wojciech Polak, historyk z UMK, członek kolegium IPN. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dziś w Toruniu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się konferencja pod tytułem Polityka historyczna państwa, więc właśnie o polityce historycznej z panem profesorem będziemy rozmawiać. Pana zdaniem, jak powinna wyglądać ta polityka historyczna naszego kraju, ta na zewnątrz, no i ta wewnątrz kraju?
No właśnie, powinna mieć dwa aspekty, zewnętrzny i wewnętrzny. Ten aspekt zewnętrzny to jest pewien element tak zwanego soft power, jak się dzisiaj mówi, budowy pewnego pozytywnego oblicza naszego kraju. I nie chodzi tutaj o jakąś nieprawdziwą propagandę, ale chodzi o to, żeby pokazać tą historię Polski na zewnątrz taką, jaką ona była. Przede wszystkim trzeba bronić Polskę przed zniesławieniem, przed sformułowaniami typu polskie obozy koncentracyjne, przed zbitkami Polak antysemita i sugerowaniem nam udział w Holokauście, przed oskarżeniami na przykład ze strony Rosji o ludobójstwo w obozach jenieckich po 20 roku, czy o inne oskarżenie ze strony Litwy, Białorusi czy Niemiec. Tutaj trzeba te sprawy spokojnie wyjaśniać, ale także trzeba prowadzić pewną działalność pozytywną. Musimy wydawać książki, musimy kręcić filmy, najlepiej filmy fabularne. Ja mówię, że dobry film hollywoodzki, który by pokazał, jak Polacy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej ze świetnymi aktorami, zrobiłby dużo więcej dobrego niż czasem grube tomiska opracowań historycznych. Z drugiej strony musimy także na zewnątrz pokazywać to piękne, wspaniałe oblicze naszej historii, tą tolerancję wieku XVI-XVII, obronę Europy przed nawałą turecką, martyrologię narodu polskiego podczas II wojny światowej, walkę Polaków na różnych frontach, Solidarność jako ten ruch, który stanął na czele ruchów wyzwolenia Europy Wschodniej przed komunizmem, ale także pokazywać rzeczy, o których na Zachodzie nie wiedzą, że na przykład Polacy w 1918 roku przyznali już kobietom prawa wyborcze, prawda? A we Francji w Wielkiej Brytanii w 1928, a we Francji w 1945, a w Szwajcarii w 1971, prawda? Więc pod wieloma względami byliśmy w czołówce światowej. Z drugiej strony polityka historyczna musi być skierowana do wewnątrz. I tu sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo tutaj ta polityka powinna być elementem pewnego wychowania patriotycznego. No musimy dążyć do tego, żeby nasi obywatele kochali ojczyznę, żeby byli z nią związani i żeby czuli się za nią odpowiedzialni. To jest wychowanie oczywiście skierowane głównie element wychowawczy do dzieci, młodzieży, ale nie tylko, także do wszystkich. Historia jest częścią wychowania patriotycznego. Historię trzeba znać, historię trzeba cenić, trzeba wiedzieć dużo o naszych bohaterach narodowych, trzeba odczuwać w stosunku do nich wdzięczność, prawda, albo wręcz uważać ich za pewne wzorce do postępowania. Więc w tym znaczeniu polityka historyczna kierowana do wewnątrz to jest właściwie pewne wychowanie historyczne. Chodzi oczywiście nie o to, żeby zakłamywać tą historię, żeby ją upiększać niepotrzebnie, ale z drugiej strony, żeby pokazywać jednak te rzeczy wartościowe, te rzeczy, które mogą mieć wpływ także na postawy dzisiejsze. To jest uważam bardzo, bardzo potrzebne i to też trzeba robić w sposób niekonwencjonalny, nie tylko przy pomocy grubych tomisków książek, które mogą na przykład młodzieży wydawać się nudne.
Prawda? No właśnie, to jak trafić do tych młodych ludzi?
No to nie jest prosta, sprawa. No, nauczyciele historii wiedzą, że dzisiaj trzeba używać nowoczesnych środków multimedialnych, trzeba wykorzystywać internet, trzeba wykorzystywać filmy dydaktyczne, trzeba wykorzystywać gry dydaktyczne, trzeba wykorzystywać te elementy historii, które jeszcze można zobaczyć na własne oczy, więc zabytki, więc ciekawe miejsca, ale także ludzi, świadków historii. No tych świadków II wojny jest coraz mniej, ale z epoki Solidarności jeszcze jest ich wielu. Trzeba dążyć do tego, żeby ludzie młodzi poznawali tą historię w sposób żywy, prawda? Często na własne oczy. No, parę dni temu było w Toruniu rozstrzygnięcie konkursu imienia generał Zawadzki na pracę historyczną. Proszę państwa, tam powstaje co roku kilkadziesiąt prac historycznych, opartych głównie na wątkach rodzinnych tych młodych ludzi, które są pracami znakomitymi. One są archiwizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu, bo są znakomite źródła historyczne. Młodzi ludzie na podstawie swojej historii rodzinnej opisują, tworzą pewną pracę bardzo, bardzo cenną, bardzo wartościową i intencja konkursu jest taka, że dzięki temu połykają bakcyla historii w ogóle. No, to jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli nasze dzieci nie lubią historii, to może usiądźmy z nimi kiedyś spokojnie, opowiedzmy o losach dziadka, o losach babci. Prawda? Każdy z nas ma dziadka, babcię, który był w takiej armii, został zesłany na Syberię, walczył w armii Andersa, albo brał udział w kampanii wrześniowej, albo był w armii krajowej. No przecież wszyscy nasi przodkowie byli zaangażowani w walkę o niepodległość Polski. Usiądźmy, opowiedzmy o tych sprawach. To pozwoli potem takiemu młodemu człowiekowi zainteresować się, bo to jest historia bliska, żywa, prawda, na dotknięcie.
Wspominał pan, że musi być to taki pełny obraz, bez żadnych zakłamań, więc jak mówić o tych mniej chlubnych, których było oczywiście znacznie mniej, ale jednak były elementach naszej
trzeba
historii.
Trzeba mówić prawdę po prostu. Trzeba mówić prawdę, nawet jeżeli ta prawda jest czasami niewygodna. Równocześnie jednak trzeba zachowywać miarę, prawda? Jeżeli Niemcy w swojej polityce historycznej potrafią sugerować, że zbrodni w obozach koncentracyjnych dokonywali jacyś mityczni naziści, prawda? No to my musimy mówić, to nie byli naziści, to byli po prostu Niemcy, prawda? Niemcy przesiąknięci tą ideologią nazistowską. W przypadku Polaków, jeżeli Polacy na przykład zachowywali jakieś naganne postawy wobec Żydów w czasie II wojny, były to jednak przypadki nieliczne, incydentalne i na dodatek jeszcze spotykające się z potępieniem, prawda? No, Żegota, struktura wewnątrz Armii Krajowej wykonywała wyroki śmierci na szmalcownikach. Jeżeli ktoś szantażował Żyda ukrywającego się, to za pierwszym razem dostawał ostrzeżenie. Słuchaj, jeszcze raz się dowiemy i po tobie. A za drugim razem dostawał kulkę w głowę z wyroku sądu podziemnego. I takie były realia. Więc oczywiście o tych przykrych sprawach trzeba mówić, ale trzeba je uwzględniać w pełnym wymiarze.
Wspominał pan o tym, że Polska w tej zewnętrznej polityce historycznej powinna się bronić przed takimi nieprawdziwymi czy też krzywdzącymi opiniami i sformułowaniami. W jaki sposób ta obrona powinna wyglądać?
No więc tak jak już powiedziałem, przede wszystkim to powinna być obrona pozytywna poprzez kreowanie prawdziwego wizerunku i to metodami nowoczesnymi. No mówię, te filmy fabularne zrobiłyby dobrą robotę. Jest taka reguła, że jak się nakręci 5 filmów fabularnych, wysokobudżetowych, to jeden z nich będzie dobry, proszę państwa. No, tak to wychodzi. No więc chyba musimy się szarpnąć na tych 5 filmów, prawda? I jeden z nich na pewno będzie arcydziełem, który obejrzy połowa świata. Możemy nakręcić o właśnie o Polakach ratujących Żydów, możemy nakręcić o Enigmie na przykład, o rzeczywistej polskiej roli, prawda, w złamaniu szyfrów tej Enigmy, maszyny szyfrującej. Możemy nakręcić o innych wątkach chlubnych dla Polski. Warto. Z drugiej strony, w sytuacjach skrajnych trzeba podejmować działania prawne i to jest rzeczywiście dobra metoda. Dobra metoda, no tak jak było z tą rozgłośnią ZDF, prawda, sprawa się wprawdzie nie skończyła jeszcze, ale nawet przed sądem niemieckim przegrali, prawda? Przegrali i zostali zmuszeni do sprostowania, co wprawdzie sabotują teraz, ale ważny krok został zrobiony. Wydaje mi się, że każde sformułowanie użyte w środkach masowego przekazu typu polski obóz koncentracyjny powinno kończyć się pozwem do sądu i żądaniem sprostowania, a nawet nawet jakiegoś zadośćuczynienia na przykład na jakieś cele społeczne, żeby to było dla tych stacji telewizyjnych, dla tych dziennikarzy bolesne.
Na koniec, panie profesorze, jeszcze wróćmy do takiego wątku, w którym czasem się mówi o tym, że my Polacy lubimy czcić te porażki po prostu w naszej historii, a jest sporo takich sukcesów, które moglibyśmy wybijać na plan pierwszy, chociażby powstanie wielkopolskie, a one jednak do tej świadomości większej się nie przebijają. Co zrobić, żeby właśnie takie wydarzenia również były dobrze pamiętane w Polsce?
No to także jest pewna kwestia rozłożenia akcentów, prawda? Oczywiście musimy pamiętać też o naszych sukcesach powstania wielkopolskiego. Ja się bardzo cieszę, że na przykład w Poznaniu już jest zwyczaj, że świętuje się nie tylko dzień wybuchu powstania w grudniu, ale świętuje się powstanie na raty. Druga uroczystość na cześć powstania wielkopolskiego odbywa się 16 lutego i to jest rocznica rozejmu w Trewirze, które oznaczało faktyczne zwycięstwo powstania. Już od lat kibice Lecha Poznań na Placu Wolności robią wielkie racowisko, wielki pochód w tym dniu i coraz więcej poznaniaków czci właśnie powstanie wielkopolskie w dwóch fazach. Mnie to się niezwykle podoba. Mam nadzieję, że stulecie powstania wielkopolskiego, które wkrótce nastąpi, będzie czczone także 27 grudnia 1918 i 16 lutego 1919 roku. Poza tym no, mamy oczywiście szereg takich bardzo, bardzo chlubnych wątków, o których powinniśmy pamiętać. No ta Enigma na przykład, prawda? Marian Rejewski, no postać genialnego matematyka, który powinien być znany na całym świecie, rodem z Bydgoszczy zresztą, prawda? Więc musimy pamięć takich ludzi rozkrzewiać. Tak samo jak inżyniera Czochralskiego, słynnego odkrywcę, prawda, tych krzemowych podzespołów używanych w elektronice, prawda. Czochralski jest znany na całym świecie. Wszyscy elektronicy wiedzą, kto to był, jaka była jego rola. Tylko my w Polsce nie wiemy, kto to był Czochralski. Przeciętny Polak nie wie. No, z takimi rzeczami trzeba zrobić porządek.
O polityce historycznej będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać o 12.15 na naszej antenie. Nie tylko z panem profesorem. Zapraszam w imieniu Macieja Wilkowskiego i własnym. A dziś dziękuję za rozmowę dnia z panem profesorem Wojciechem Polakiem, historykiem z UMK, członkiem kolegium IPN. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.